Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Milczenie jest nieodłączną częścią modlitwy, przypomniał Benedykt XVI w katechezie na audiencji ogólnej. Papież zapewnił też o modlitwie za ofiary katastrofy pod Szczekocinami.
Modlitwę polecam Panu ofiary niedawnej katastrofy kolejowej. Dla zmarłych wypraszam wieczne odpoczywanie, a dla rannych łaskę szybkiego powrotu do zdrowia.
Po relacji z audiencji naszym gościem będzie ojciec Leon Knabit. Ten ponad 80-letni benedyktynstyńca otrzymał jedną z nagród w konkursie na blok roku 2011. Magazyn zakończy refleksja nad bodajże najtrudniejszym tekstem Ewangelii, czyli eschatologiczną mową Jezusa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Wyciszenie i doświadczenie milczenia ze strony Ojca było istotnym elementem modlitwy Jezusa. Nie może go zabraknąć również w naszej relacji z Bogiem, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Dziś po raz ostatni zatrzymał się nad modlitwą Jezusa, mówiąc o roli, jaką odgrywało w niej milczenie. Przede wszystkim miało ono postać wyciszenia, które stanowi warunek modlitwy. Zamilknięcie na krzyżu było z kolei wyrazem całkowitego oddania się Bogu. Tam też Jezus doświadczył milczenia ze strony Ojca, zauważył Benedykt XVI. Jego katecheza została streszczona również po polsku.
Milczenie Jezusa na krzyżu jest Jego ostatnim słowem skierowanym do Ojca. I Ojciec mówi przez milczenie. Aby usłyszeć i przyjąć Słowo Boże, potrzeba milczenia wewnętrznej i zewnętrznej ciszy. Scena Golgoty uświadamia nam, że istnieje również doświadczenie milczenia Boga. Jak umierający Jezus, możemy mieć poczucie opuszczenia, może nam się wydawać, że Bóg nie słucha, nie odpowiada, jest daleki. Jednak to milczenie nie oznacza nieobecności. Bóg jest obecny, słucha nas i wie, czego nam potrzeba, nawet gdy milczy w godzinach naszego cierpienia, odrzucenia i osamotnienia.
Mówiąc o Jezusie jako wzorze modlitwy, Benedykt XVI szczególny nacisk położył na Jego wyciszenie. W dzisiejszym świecie postawa ta jest bardzo trudna do naśladowania, przyznał papież.
Żyjemy bowiem w epoce, która nie sprzyja skupieniu. Czasami można wręcz odnieść wrażenie, że istnieje obawa przed wyrwaniem się choćby na chwilę z rzeki słów i obrazów, które wypełniają nasze dni. Wielka tradycja patrystyczna poucza nas, że tajemnice Chrystusa wiążą się z milczeniem i tylko w ciszy Słowo może w nas zagościć, jak w przypadku Maryi, w której Słowo było nieodłącznie związane z milczeniem. Zasada ta odnosi się do modlitwy osobistej, ale także do naszych liturgii. Aby ułatwić autentyczne słuchanie, powinny być one również bogate w chwile milczenia i recepcji pozawerbalnej. Cisza może wydrążyć przestrzeń wewnętrzną w głębi nas samych, aby zamieszkał tam Bóg, aby Jego Słowo w nas trwało, aby miłość do Niego zakorzeniła się w naszym umyśle i sercu oraz ożywiała nasze życie.
Ojciec Leon Knabit dostał jedną z nagród w konkursie Blok Roku 2011. Wyróżnienie odebrał w kategorii profesjonalne. Ten benedyktyn z opactwa w Tyńcu jako jedyny duchowny w Polsce brał udział w konkursie na najlepszy blok. Jego prawie trzyletnia praca została doceniona. O swoim byciu w świecie wirtualnym, blaskach i cieniach tej obecności opowiada Annie Łoś z Radia Kraków.
Kiedy się zaczęła ojca przygoda z blogowaniem? Kiedy ojciec zobaczył, że warto tą drogą mówić o Bogu?
Ja nic nie wiedziałem i w ogóle nie myślałem o tym, że to można, tylko kiedy zacząłem pisać książki, już jako starszy jegomość, bo chyba już miałem za 70 lat co najmniej, z wydawnictwem wtedy Tyniec, ściślejszy kontakt. I wtedy zaproponowano, a może będzie blog zaczął pisać, to było prawie 3 lata temu. Ja słyszałem, że taki blog jest, oczywiście nawet wiedziałem, że księbiskup Kiernikowski z Siedlec prowadził, on chyba pierwszy zaczął z takich osób znajomych. Ja mówię, że ja nie mam czasu. czasu, to nie wiemy, co się robi. My wszystko zrobimy, tylko żeby ojciec pisał, my stronę zrobimy, będziemy to umieszczali i tak dalej. No więc powiedziałem, będę próbował. I potem zacząłem po prostu dzielić się swoimi przemyśleniami, bo to taka zasada, to jest taki pamiętnik człowieka, który opowiada o swoich zainteresowaniach, czy przekazuje to, co ma do przekazania. Pierwsze wpisy, jakie były, to wśród ludzi zadowolonych, to były, o, klechy się pchają, małe miejsca jeszcze, to. Napisałem potem bardzo ładnie, że zamyślę, że klecha tak samo człowiek i ma takie same prawo do przestrzeni publicznej, jak każdy inny. No i potem tak się zaczęło, że wciąż było dużo dyskusji i rozmów na tematy związane z życiem duchowym, z religią, z wychowaniem. Ksiądz jest tak jak gdyby asystentem przy rozmowie. No i jednocześnie ci niewierzący, czy przeciwnicy Kościoła, czy źli na Kościół, korzystając z tego, że pod nikiem ukryci, a tak jest i to coraz ostrzejsze.
Bolało to ojca?
Ja patrzyłem na to jakoś tak z pewnym przymrużeniem oka. Ja powiedziałem, nie boję się żadnej dyskusji, że nie ma Pana Boga, że księża są łapiduchy, że są obłudni, że pedofile i nie wiadomo co, a że to była normalna dyskusja na argumenty, przedstawianie, uznanie tego, jak najbardziej, jeśli zło, ale jeśli, prawda, ja przepraszam i raz, i drugi, i trzeci, no to już niedługo będę winien za to, żeby była inkwizycja, żeby były prawy krzyżowe i na końcu zdaje mi się, że będę obwiniony o to, że Kain zabił Abla, a ja nie interweniowałem, bo powinienem tak, i że zamiatam pod dywan sprawę tak istotną, bo to jest zawsze wszystkie. Wszystkie śmieję się trochę, ale mnie się tak było. I potem słowa moje zupełnie na opak kręcę, moje wytłumaczenie nic nie dawały. W dalszym ciągu tłumaczone, że ja przyrównuję do kupy gnoju każdego niewierzącego. Bzdura, na pewno nieprawda. Wyjaśniałem parę razy. Potem już kiedy zaczęto obrażać dosłownie wyzwiskami wulgarnymi kobiety, które na moim blogu pisały, powiedziałem w takim razie dość i żeśmy z naszym rejestratorem powiedzieli, obraźliwe będą usuwane. Chcesz pisać u nas dalej i zacznij pisać porządnie. Ja się śmieję, wypisałem sobie do mojego CV 23 takie epitety, jakim byłem obdarzony, Judasz, zdrajca, członek watachy parszywych kundli i tak dalej, i tak dalej. To była taka przeciwwaga do honorowego obywatela Księdlec, do lauru miasta Krakowa, to do bloga. Napisałem, że doświadczeni ludzie mówią, że te negatywne określenia są bliższe prawdy niż pozytywne. Ja sobie rozważam nad tym, co we mnie jest takie, że tak się można nazwać.
A nie żałuje się swojej obecności w internecie, że to jest rzeczywiście droga Kościoła?
Najpierw pisano książki, raptem to wymyślił druk. A to zamiast siedzieć, przepisywać całe życie, prawda, pielęgnować to i farby robić, i rozrabiać, i to. Klocki wtedy drewniane się poustawiały, klap, 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 już ma 20-30 egzemplarzy, więc jak najbardziej. Człowiek ma uprawiać ziemię, czynić sobie poddaną. Więc jeśli człowiek robi to, że jest telefon, że jest radio, że jest telewizja, że jest internet, dlaczego nie korzystać? Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Czy jecie, czy pijecie, cokolwiek innego czynicie, no wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nic o nas bez nas, prawda? Tak samo i tutaj.
Stąd ojca obecność, to takie właściwie wyjście za mury, kiedy, na kliknięcie. Tak,
będąc w murach, jestem za murami, bo to, co tutaj przemyślę i czym dzielę się, to napiszę już, a też...
A pisanie bloga ile zajmuje ojcu czasu?
Tak mniej więcej co drugi, trzeci dzień, to byłoby najlepiej. A czasem, prawda, 7-8 dni nie ma. Kiedy się pisałem trochę dłużej, no to potem dramat, bo 800 komentarzy, bo to przeczytanie tego to jest, prawda, 3 dni co najmniej, nie tylko same zajawki. No, nie do wszystkich muszę się ustosunkowywać, dlatego że tam niektórzy już między sobą rozmawiają, przesyłają sobie linki wzajemnie. Powiedziałem, że jesteśmy tak jak świetlica, do której każdy może przyjść, posiedzieć, pogadać. No a z tym, jak się źle zachowuje, to wykidają go. Wykida, prawda?
Ten tytuł blogera, radość?
Nie mieszać z blagierem. Blagier profesjonalny roku 2011. Nie, no ja nie przypuszczam. W ubiegłym roku byłem w pierwszej 30, a w swojej kategorii byłem w pierwszej 3. No, w tym roku pośród ilości SMS-ów przesłanych byłem na 2. miejscu. To już czuło się, to może coś grozić. Ale wiedziałem dobrze, że co są 10 danego segmentu, to jury wybiera kogo chce. Nie kończę, co ma najwięcej głosów, tylko przeczytałem sobie wszystkie blogi, wszystkie odpowiedzi, sięgną do tyłu trochę. No i z tego wszystkiego uważali, że mój zasługiwał na to. Między innymi pani Natalia, która była szefową jury, powiedziała, no i w takim wieku, bo co się nie było blogera 82-letniego.
Wracając do tej obecności Kościoła w mediach, ta obecność oczywiście powinna być jak najbardziej, to jest jasne,
to
oczywiście. Dla mnie
to jest zupełnie naturalne, prawda?
Ale czy są jakieś takie sytuacje, gdzie Kościół nie powinien zajmować stanowiska, gdzie nie powinien wchodzić w tę dysputę publiczną?
Ja uważam tak, że na pewno nie pchać się na siłę. Coś musi zaistnieć w mediach. No to wtedy rzeczywiście zawsze nie ma za dużo do powiedzenia. Albo jeśli czuję, że przeciwnik jest mocniejszy, nawet technicznie, że sobie będzie lepiej dawał radę. Wiadomo, że w mediach można zmanipulować, czy media, które są nastawione na to, żeby człowieka zniszczyć, bo jedne niszczą tych, drugie niszczą tych, prawda? A niektóre niszczą, nikogo dają obiektywnie. Natomiast jeśli normalnie ktokolwiek mnie prosi, żebym ja zabrał go zawsze na żywo, kiedy nie jestem przycinany i manipulowany i pozwalają mi powiedzieć do końca to, co chcę, no to nie widzę powodu, żeby powiedzieć nie. Więc raczej, jeśli są ludzie tacy, których media poszukują i obiektywnie poszukują, bo bardzo wielu ludzi rzeczywiście na tych niższych szczeblach sam nie myśli kategoriami w razie antyklerykalnymi, czy żeby dowalić, czy... po prostu chcą mieć obiektywny obraz rzeczywistości. Jest Kościół, są księża, mają swoje poglądy, nie przedstawiają, a wy wybierajcie. Naprawdę, mimo pewnych osobistych może jakichś tam skłonności, to ja jestem naprawdę ponad polityczny. Ojciec biskupa Wesołego. On był endekiem, nie lubi Piłsudskiego, ale mówi tak pięknie, że on jest moim wrogiem politycznym, a nie osobistym i nosił żałoby po Piłsudskim, a on chciał dobro dla Polski, dlatego on żałoby po nim nosi. To była taka klasa człowieka. Tego brakuje dzisiejszym politykom, czasem może i w sutannach.
Z ojcem Leonem Knabitem, laureatem konkursu Blok Roku 2011, rozmawiała Anna Łoś z Radia Kraków.
Zamyślenia paschalne z Benedyktem XVI.
Śladami Jezusa z Nazaretu.
Przy mikrofonie ksiądz Dariusz Kowalczyk, jezuita.
W drugim rozdziale drugiego tomu książki o Jezusie z Nazaretu Benedykt XVI podejmuje refleksję nad mową eschatologiczną Chrystusa. Chodzi o teksty, które znajdujemy w 24 i w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza i w paralelnych fragmentach innych ewangelistów. Obecne są w nich takie tematy, jak m.in. zapowiedź zburzenia świątyni jerozolimskiej, sąd ostateczny, koniec świata. Papież uważa, że mowa eschatologiczna stanowi bodajże najtrudniejszy tekst we wszystkich Ewangeliach. Jezus, wskazując na świątynię w Jerozolimie, powiedział: widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Te słowa mistrza z Nazaretu spełniły się 40 lat po jego śmierci i zmartwychwstaniu. Benedykt XVI przypomina komentarze historyków na temat zdobycia i zburzenia Jerozolimy przez wojska Tytusa. Jeden z historyków stwierdza: największego zniszczenia dokonały pożary, przeprowadzone następnie równanie wszystkiego z ziemią było już tylko epilogiem. Kto przeżył i kogo później nie wykończyły głód lub zaraza, na tego czekały cyrk, kopalnia lub niewola. Przepowiedziane przez Jezusa zburzenie świątyni i całego miasta to był ogrom zabójstw, masakr, pożarów, głodu, pohańbionych ciał i zniszczenia środowiska. Zniszczenia dokonane w roku 70 okazały się definitywne i na nic się nie zdały późniejsze próby odbudowania świątyni jerozolimskiej. Papież stwierdza, że dla judaizmu zaprzestanie składania ofiar i zburzenie świątyni musiały być straszliwym wstrząsem. W następstwie tego wiara Izraela po 70 roku przybrała nową postać, postać rabinistyczną. Ale jak to wszystko rozumiał sam Chrystus? I potem, jak to rozumieli chrześcijanie? Benedykt XVI zauważa, że Jezus kochał świątynię, bronił jej jako domu modlitwy, a zatem zapowiadał jej zburzenie ze smutkiem. Z drugiej strony wiedział jednak, że epoka świątyni musi dobiec końca i że pojawi się coś nowego, co będzie związane z jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Papież stwierdza, że na przykład dla Szczepana i Pawła, którzy głosili Ewangelię jeszcze przed zburzeniem świątyni, Było oczywiste, że czas świątyni z kamieni i sprawowany w niej kult ofiarniczy należą do przeszłości. W wydarzeniu krzyża Jezusa Chrystusa wszystkie ofiary osiągnęły pełnię. Dokonała się ekspiacja, do której zmierzał cały świątynny kult ofiarniczy. Co więcej, to sam Jezus zajął miejsce świątyni. On sam jest nową świątynią. Dlatego Orygenes mógł w III wieku powiedzieć, że w chrześcijaństwie nie ma kapłana, nie ma ołtarza, nie ma świątyni. Nie ma w starotestamentalnym sensie tych pojęć, bo Chrystus jest kapłanem, ołtarzem i świątynią, a wszelkie kapłaństwo ma sens, o ile jest uczestnictwem w jedynym kapłaństwie Chrystusa. Po zapowiedzi zburzenia świątyni Jezus podejmuje temat końca świata. Benedykt XVI zwraca uwagę na słowa: a Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą. Czym są owe czasy pogan? Przypominają się tutaj tajemnicze słowa świętego Pawła. Zatwardziałość dotknęła tylko części Izraela aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan i tak cały Izrael będzie zbawiony. Mamy tutaj zatem wizję, że kiedy Ewangelia dotrze do wszystkich pogan, to wówczas, na końcu czasów, przyjmie ją także Izrael. Benedykt XVI przytacza słowa Bernarda z Clairvaux. W sprawie Żydów tłumaczy się czas, bo dla nich został ustalony określony termin, którego nie można uprzedzać. Przed nimi muszą wejść w pełnej liczbie poganie. Papież przywołuje także słowa Hildegardy z Brem. Kościół nie musi się zajmować nawracaniem Żydów, ponieważ musi oczekiwać nadejścia określonej przez Boga chwili, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. Benedykt XVI podsumowuje: zapowiedź czasu pogan i wynikające stąd zadanie stanowi centralny punkt eschatologicznego orędzia Jezusa. Rozumiemy też, dodaje papież, że ten czas pogan nie jest jeszcze właściwym czasem mesjańskim, rozumianym w sensie wielkich obietnic zbawienia, lecz jest czasem tej historii i jej cierpień. W czasie tym nie zabraknie prześladowań uczniów Jezusa, którzy będą stawiani przed sądami, synagogami i władcami ze względu na swoją wiarę. Innym elementem mowy eschatologicznej Jezusa, na który zwraca uwagę Benedykt XVI, są ostrzeżenia przed pseudomesjaszami i urojeniami apokaliptycznymi. Jezus w wielu przypowieściach wzywa do czujności, która polega na kierowaniu się sprawiedliwością i jako taka jest antidotum na różne egzaltacje dotyczące nadchodzącego końca świata. Papież mówi o personalistycznej koncentracji Jezusowej mowy o końcu świata. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, stwierdza Chrystus. To relatywizacja wątku kosmicznego, tak ważnego w różnych pogańskich opowieściach. Dla chrześcijanina w centrum końca świata stoi osoba Jezusa Chrystusa. Istotą końca świata nie są jakieś nadzwyczajne wydarzenia kosmiczne, ale powtórne przyjście Syna Człowieczego. Także sąd ostateczny nie jest jakimś bezosobowym ważeniem na boskiej wadze zasług i grzechów, ale spotkaniem z Jezusem, który utożsamia się z ubogimi i potrzebującymi. Benedykt XVI podkreśla na koniec swych rozważań w drugim rozdziale książki Jezus z Nazaretu, że Jezusowa mowa eschatologiczna o końcu świata nie jest jakimś opisem przyszłości, jakimś jasnowidzeniem, ale ukazuje nam właściwą drogę, którą mamy iść teraz i jutro, aby dojść do spotkania z żywym Słowem i do odpowiedzialności przed sędzią żywych i umarłych.
Paschalne zamyślenie księdza Dariusza Kowalczyka kończy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.